pan Tuk i pan Brandybuck, rzekł Frodo, a to jest sam Gamgee. Ja nazywam się Underhill. No proszę, krzyknął pan Butterbur, psztykając palcami. Już miałem i znów mi uciekło. Ale wróci. Żebym tylko miał wolną chwilę, to pozbieram myśli. Nóg wprost nie czuję, ale zrobię dla panów, co się da. Nieczęsto miewamy gości z Shire'u ostatnimi czasy. Nie darowałbym sobie, gdybym panów godnie nie przyjął. Tylko że tłok dzisiaj w domu, jakiego już dawno nie było. Jak to u nas mówimy, wprawdzie nie pada, ale za to leje.
Hej!
Nop!
Krzyknął.
Gdzie się podziewasz, marudna niedojdo? Nop!
Już lecę, już lecę! Z sali wypadł hobbit miłej powierzchowności i na widok podróżnych stanął jak wryty, wlepiając w nich wzrok z żywym zainteresowaniem.
Gdzie jest Bob? Spytał gospodarz. Nie wiesz? No to go poszukaj migiem. Ja także nie mam trzech par nóg ani oczu. Powiedz Bobowi, że trzeba wziąć 5 kucyków na stajnie. Musi dla nich znaleźć miejsce.
Nob uśmiechnął się, mrugnął porozumiewawczo i wybiegł pędem.
Zaraz, zaraz, co to ja chciałem rzec? Odezwał się pan Butterbur, znów klepiąc się po czole. Można powiedzieć, że jedno wygania drugie z pamięci. Takie mam dziś tutaj urwanie głowy. Najpierw wczoraj wieczorem przyjechała cała kompania zieloną ścieżką z południa. A to już był nadzwyczajny początek. Potem dziś po południu zjawili się wędrowni krasnoludowie ciągnący na zachód. A teraz wy. Żeby nie to, żeście hobici, chyba już bym was nie przyjął na kwaterę. Ale mam w północnym skrzydle parę pokoi specjalnie swego czasu dla hobbitów zbudowanych. Na parterze, jak to hobbici lubią. Okna okrągłe, a wszystkie wedle hobbickiego gustu. Mam nadzieję, że wam będzie wygodnie. Nie wątpię, że chcecie też dostać kolację. Postaramy się coś zrobić na prędce. Proszę tędy.
Zaprowadził ich przez krótki korytarz, otworzył jakieś drzwi.
Tu jest przyjemny salonik, rzekł. Spodziewam się, że panów zadowoli. A teraz proszę wybaczyć, mam tyle roboty. Ani chwilki, żeby porozmawiać. Muszę się uwijać. Za dużo doprawdy na jedną parę nóg. A mimo to brzuch mi nie chce spaść. Zajrzę tu później. Jeśli by panowie czegoś potrzebowali, proszę dzwonić, a Nob zaraz przybiegnie. Gdyby nie przybiegł, dzwońcie i krzyczcie.
Wyszedł wreszcie, zostawiając ich nieco oszołomionych. Barliman Butterbur miał, widać, niewyczerpane zasoby wymowy, której nawet nadmiar pracy nie mógł powstrzymać. Hobbici znaleźli się w małym, przytulnym pokoju. Przy kominku, na którym płonął jasno niewielki ogieniek, stały wygodne, niskie fotele. Okrągły stół był już nakryty białym obrusem, co prawda na razie figurował na nim tylko ogromny ręczny dzwonek. Wkrótce jednak służący hobbit imieniem Nob, nie czekając na dzwonek, przybiegł niosąc świece i talerze na tacy. — Co panowie każą podać do picia? — spytał. — Może zechcą panowie obejrzeć sypialnię, póki kolacja nie gotowa? Zdążyli się umyć i wypić po pół sporego kufla piwa, nim zjawili się znowu pan Butterbur i Nob. Wmig nakryli do stołu. Na kolację była gorąca zupa, zimne mięso, ciasto z jagodami, świeży chleb, masło, twarożek, słowem proste, smaczne potrawy, jakich by się Shire nie powstydził. A tak swojskie, że nieufność sama, znacznie już uśmierzona wybornym piwem, rozwiała się do reszty. Gospodarz krzątał się koło nich przez chwilę, po czym zaczął zbierać się do odejścia. — Nie wiem, czy panowie będą mieli ochotę po kolacji przyłączyć się do całego towarzystwa — rzekł, stojąc już w progu. — Może wolą panowie wcześniej się położyć. Gdybyście jednak łaskawie zechcieli, wszyscy będą wam radzi. Nieczęsto widujemy tu obcych, to jest, chciałem powiedzieć, gości z Shire'u. Chętnie posłuchamy nowin albo opowieści czy pieśni, wszystkiego, na co panom przyjdzie chęć. Oczywiście panów wola. Proszę dzwonić, gdyby czegoś brakowało. Po kolacji, czyli po trzech kwadransach solidnej roboty, niezakłócanej czczymi rozmowami, tak się czuli pokrzepieni i rozochoceni, że Frodo, Pippin i Sam postanowili przyłączyć się do towarzystwa bawiącego w gospodzie.
tylko Mary oświadczył, że nie lubi tłoku. Posiedzę sobie spokojnie przy kominku, a później może wyjdę odetchnąć świeżym powietrzem. Bądźcie tam grzeczni i nie zapomnijcie, że ponoć wymknęliśmy się w tajemnicy i że jesteśmy jeszcze w drodze, wcale niedaleko od Szajeru.
Dobrze, dobrze, odparł Pipin.
Ty bądź też grzeczny. Nie zgub się, nie zabłądź i nie zapomnij, że najbezpieczniej siedzieć w czterech ścianach.
Cała kompania zebrała się w dużej sali gospody. Towarzystwo było liczne i mieszane, jak stwierdził Frodo, gdy oczy jego oswoiły się ze światłem. Dostarczały go głównie polana płonące jasno na kominku, bo trzy lampy zawieszone u belek pod pułapem świeciły mętnie i przesłaniał je gęsty dym. Barliman Butterbur stał w pobliżu kominka, rozmawiając z kilku krasnoludami oraz paru ludźmi dziwacznej powierzchowności. Na ławach rozsiedli się rozmaici goście. Ludzie z Bree, gromadka miejscowych hobbitów, trzymająca się razem i zatopiona w pogawędce, jeszcze paru krasnoludów, a także jakieś niewyraźne postacie, które trudno było rozpoznać w mrocznych kątach. Kiedy hobbici z Szajeru weszli, mieszkańcy Bree powitali ich przyjaznym chórem. Obcy goście, a zwłaszcza ci, którzy przyjechali zieloną ścieżką z południa, przyglądali im się ciekawie. Gospodarz zapoznał nowo przybyłych ze swoimi rodakami, ale załatwił to tak szybko, że nie mogli się zorientować, które nazwisko do kogo należy. Wszystkie niemal nazwiska ludzi z Bree przypominały nazwy botaniczne i brzmiały dla uszu hobbitów z Szajeru dość dziwacznie, jak Rushlight, Goatleaf, Heathertoes, Appledore, Thistlewool czy Ferny, nie mówiąc o Butterburze. Niektórzy spośród hobbitów nazywali się podobnie jak ludzie. Licznie na przykład reprezentowani byli Magwortowie. Większość jednak nosiła zwyczajne, hobbickie nazwiska, a więc Banks, Brockhaus, Longhole, Sandhiver czy Tunnelly, rozpowszechnione również w Shire. Znalazło się kilku Underhillów ze Stedl, a że nie wyobrażali sobie wspólnoty nazwiska bez pokrewieństwa, przygarnęli od razu Froda jak odzyskanego kuzyna. Hobbici z Bree byli z natury przyjacielscy i dociekliwi. Toteż Frodo wkrótce zrozumiał, że nie wymiga się od wyjaśnień na temat swoich poczynań. Wyznał więc, że interesuje się historią oraz geografią, co przyjęli kiwając z zapałem głowami, jakkolwiek żadne z tych słów nie było pospolite w tutejszym dialekcie. Powiedział, że zamierza napisać książkę, na co oni mieli ze zdumienia. I że wraz z przyjaciółmi zbiera wiadomości o życiu hobbitów poza granicami Szajeru, szczególnie w krajach wschodnich. Wówczas zaczęli gadać wszyscy naraz. Gdyby Frodo naprawdę chciał napisać książkę i gdyby miał więcej niż jedną parę uszu, zebrałby w ciągu 5 minut materiał do kilku rozdziałów. Jeśli by mu to nie wystarczyło, gotowi byli sporządzić długą listę osób z kochanym starym Barlimanem na czele, zdolnych udzielić bardziej szczegółowych informacji. Ponieważ jednak Frodo nie zdradzał ochoty tworzenia swego dzieła natychmiast i w sali gospody, hobbici powrócili do pytań o nowiny z Szajeru. Frodo opowiadał niezbyt skwapliwie, to też wkrótce znalazł się osamotniony w kącie i zaczął się przysłuchiwać oraz przyglądać towarzystwu. Ludzie i krasnoludowie mówili przeważnie o wydarzeniach odległych i powtarzali sobie wiadomości, z którymi Frodo zdążył się już aż nadto oswoić. Gdzieś daleko na południu źle się działo. Ludzie, którzy przybyli zieloną ścieżką, wynieśli się stamtąd i szukali, jak się zdawało, kraju, gdzie mogliby osiąść spokojnie. Mieszkańcy Bree wprawdzie szczerze im współczuli, lecz najwyraźniej nie mieli ochoty przyjmować większej liczby cudzoziemców do swojej małej ojczyzny. Jeden z podróżnych, człowiek szpetny i zezowaty, prorokował na najbliższą przyszłość wielki napływ zbiegów z południa. Jeżeli im nie udzielicie miejsca, znajdą je sobie sami. Mają takie samo prawo do życia jak inni, powiedział głośno. Mieszkańcy Bree kwaśnymi minami pokwitowali te przepowiednie. Hobbici puszczali mimo ucha owe rozmowy, które na razie ich nie dotyczyły. Duzi ludzie nie mogą przecież szukać kwater w hobbickich norach. Znacznie bardziej interesowali ich Sam i Pippin, którzy zupełnie już w gospodzie zadomowieni wesoło rozpowiadali nowiny z Shire'u. Pippin wywołał wiele śmiechu historyjką o zawaleniu się z stropu ratusza w Micheldelving. Burmistrz Will Whitfoot, najgrubszy hobbit w całej zachodniej ćwiartce, zasypany został tynkiem tak, że wylazłszy przypominał przypruszony cukrem pączek. Zadawano jednak także pytania kłopotliwe dla Froda. Jeden z miejscowych hobbitów, który widać nieraz bywał w Shire, koniecznie chciał wiedzieć, gdzie mieszkała rodzina Underhillów i jakie miała koligacje. Nagle Frodo spostrzegł, że siedzący w cieniu pod ścianą mężczyzna, z wyglądu cudzoziemiec, ogorzały od słońca i wiatru, przysłuchuje się tej pogawędce z niezwykłą uwagą. Obcy człowiek popijał z wysokiego kufla i ćmił fajkę na długim, dziwnie rzeźbionym cybuchu. Nogi wyciągnął przed siebie, pokazując buty z cholewami, sporządzone z miękkiej skóry i zgrabnie przylegające do łydek, lecz mocno zniszczone i zabłocone. Otulony był w dobrze wysłużony, gruby, ciemnozielony płaszcz i mimo gorąca w izbie naciągnął kaptur na głowę, tak że twarz niknęła w jego cieniu, tylko błysk oczu zdradzał zainteresowanie, z jakim śledził hobbitów. — Co to za jeden? — spytał Frodo, gdy udało mu się szepnąć słówko panu Butterbourowi. — Nie pamiętam, żebyście go nam przedstawili. — Ten tam — również szeptem odpowiedział gospodarz, zerkając nieznacznie spod oka. — Nie wiem nic pewnego. Jeden z tych wędrowców, nazywamy ich strażnikami. Małomówny gość, ale jeżeli się odezwie, zawsze ma coś ciekawego do opowiedzenia. Znika na miesiąc albo na rok, potem znów tutaj zagląda. Wiosną kręcił się tutaj ustawicznie, ale ostatnimi czasy jakoś go nie widziałem. Prawdziwego jego nazwiska nigdy nie słyszałem, znają go w okolicy wszyscy z przezwiska Obieży Świat. Chodzi wielkimi krokami, nogi ma długie, ale nikomu się nie zwierza, dokąd mu tak pilno i dlaczego. Kto by tam zresztą zrozumiał dziwaków ze wschodu i zachodu? Jak to się mówi w Bri, mając na myśli strażników i hobbitów z Shire'u, z pańskim przeproszeniem. Zabawny zbieg okoliczności, że pan o niego pyta, bo... Ale w tej chwili ktoś odwołał gospodarza, domagając się piwa, i pan Butterbour nie wytłumaczył Frodowi, co w tym dostrzegł zabawnego. Frodo zauważył, że Obieży Świat patrzy teraz wprost na niego, jakby się domyślił, że o nim była mowa. Skinął ręką i wskazał głową, zapraszając Froda do swojego stołu. Kiedy hobbit przysunął się, obcy człowiek zrzucił kaptur, odsłaniając potargane bujne włosy, ciemne, lecz przetykane siwizną i ukazując bladą, surową twarz o bystrych, szarych oczach. — Zowią mnie Obieży Świat — rzekł ściszonym głosem. — Bardzo miło mi poznać pana, panie Underhill, jeżeli stary Butterbour nie pomylił nazwiska. — Nie pomylił — chłodno odpowiedział Frodo. Bardzo nieswojo się czuł pod przenikliwym spojrzeniem tych szarych oczu. — Na pańskim miejscu — ciągnął Obieży Świat — powstrzymałbym młodych przyjaciół, którzy zanadto rozpuszczają języki. Piwo, ogień na kominku, przypadkowe znajomości. To rzeczy przyjemne, ale nie jesteśmy w Shire. Kręcą się tu rozmaite dziwne figury. Pewnie myśli pan, że kto jak kto, ale ja nie mam prawa tego mówić. Dodał, wykrzywiając usta w uśmiechu, zauważywszy widać wyraz oczu Froda. Pokazali się w ostatnich dniach jeszcze dziwniejsi goście w Bri, powiedział bystro, patrząc w twarz hobbitowi. Frodo odwrócił wzrok, ale nic nie rzekł, a tamten przestał nalegać. Całą uwagę poświęcił teraz Pippinowi.